Szanowni Państwo, w moim archiwum mam sporo listów i pism do różnych osób. Chciałem z niektórymi Państwa zapoznać. Mam przed sobą pismo, które wysłałem dnia 6 marca 1976 roku do premiera Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Piotra Jaroszewicza. Piszę tak. Uprzejmie informuję, że komisja powołana do oceny moich propozycji z dziedziny dietetyki zaleciła przeprowadzenie badań na zwierzętach i jednocześnie prowadzenie obserwacji na ludziach w warunkach sanatoryjnych z odpowiednią bazą diagnostyczną dla naukowego udokumentowania wyników obserwacji. Z proponowanych przeze mnie członków komisji w jej składzie był jedynie profesor Julian Aleksandrowicz, a na trzech pozostałych Ministerstwo Zdrowia nie wyraziło zgody. W zarządzeniu do premiera było napisane, że połowa członków komisji to powinni być ludzie wskazani przeze mnie. Ja wskazałem jeszcze profesora Kaniaka, profesora Kendra i profesora Horsta. Na te osoby Ministerstwo Zdrowia nie wyraziło zgody. W okresie poprzedzającym posiedzenie komisji moi przełożeni usilnie starali się o to, bym nie miał możliwości na przygotowanie niezbędnych materiałów w przystępnej dla członków komisji formie. Zarzucano mi, że materiał, którym dysponowałem, był niezrozumiały. Przy jego ocenie komisja oparła się na opinii profesora doktora Ostrowskiego z Instytutu Biochemii Lekarskiej Akademii w Krakowie. Prawie wszystkie, a wszystkie istotne zarzuty ze strony profesora Ostrowskiego okazały się niesłuszne, ale w czasie posiedzenia komisja o tym nie wiedziała, co mogło w znacznym stopniu zaważyć na ocenę przez komisję moich propozycji. Do przeprowadzenia badań na zwierzętach został zobowiązany profesor Stanisław Berger z Akademii Rolniczej w Warszawie. W następnym okresie gotowość przeprowadzenia badań na różnych zwierzętach zgłosił profesor Ziemlański z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie i profesor Rafalski z Zakładu Higieny Łódzkiej Akademii Medycznej. Nie wiem z jakich powodów, ale badania te nie są prowadzone. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki zarezerwowało środki na prowadzenie badań na ludziach. Na polecenie dyrektora profesora Wójciaka złożyłem wstępny projekt badań, którym zaproponowałem wyodrębnienie ośrodka naukowo-badawczego w uzdrowisku. W punkcie przewidywane cele gospodarcze wymieniłem. 1. W perspektywie praktyczna likwidacja chorób cywilizacyjnych. 2. Znaczne ograniczenie zachorowań na choroby pochodzenia bakteryjnego. 3. Znaczne zmniejszenie absencji chorobowej. 4. Przywrócenie zdolności do pracy kilkuset tysiącom inwalidów. 5. Znaczne przedłużenie pełnosprawnego wieku produkcyjnego. 6. Wybitna poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi. 7. Znaczne zmniejszenie ilości wypadków przy pracy, urazów i złamań kości, wypadków komunikacyjnych, także przez poprawę wartości biologicznej ludzi, ich refleksu oraz wzrost odporności mechanicznej kości stawów, wiązadeł i mięśni. Znaczny wzrost 8. Znaczny wzrost wydajności pracy i dochodu narodowego większy niż w Japonii. 9. Znaczne ograniczenie środków na opiekę zdrowotną. 10. Wystąpienie szeregu innych pozytywnych dla jednostek i narodu zjawisk. 11. Uwolnienie z możliwością przeznaczenia na inne cele ogromnych środków przeznaczanych obecnie na produkcję bezwartościowych produktów spożywczych. Nie wiem dlaczego wyżej wymienione przewidywane efekty nie okazały się wystarczające do szybkiego wprowadzenia badań. Czyżby przeważyły obawy wynikające z punktu 9. Przypomnę, punkt 9. Znaczne ograniczenie środków na opiekę zdrowotną. Uprzejmie informuję, że tzw. program poprawy wyżywienia narodu w obecnej formie jest programem dla narodu szkodliwym. Spowoduje dalsze pogorszenie się wartości biologicznej ludzi, dalszy wzrost absencji chorobowej, dalszy wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne. spowoduje, że liczba 600 tysięcy ludzi nie przychodzących codziennie do pracy w roku 1970, która wzrosła o 100 tysięcy w roku 1975, wzrośnie o dalsze 100 tysięcy w roku 1980. Tu mój komentarz: w roku 1980 wzrosła znacznie bardziej niż o 100 tysięcy. Wśród pracowników służby zdrowia wskaźnik absencji chorobowej od wielu lat jest znacznie wyższy niż przeciętnie, wyższy niż w innych, bardziej szkodliwych dla zdrowia zawodach, co świadczy niekorzystnie o wartości stosowanych w praktyce zaleceń współczesnej medycyny. Wbrew optymistycznym poglądom Ministerstwa Zdrowia, stan zdrowia społeczeństwa i wartość biologiczna ludzi w Polsce są złe i nadal pogarszają się, co jest faktem oczywistym i udokumentowanym statystycznie. Na przykład fakt, iż są w Polsce rejony wiejskie, gdzie śmiertelność noworodków jest znacznie niższa niż w miastach, w których działają akademie medyczne i kliniki, nie dowodzi, jak to ocenia Ministerstwo Zdrowia, że jest to zasługa wiejskiej służby zdrowia, a dowodzi, że śmiertelność noworodków zależy bardziej od innych czynników niż od poziomu medycyny i jej technicznego wyposażenia. Gdyby śmiertelność noworodków zależała głównie od poziomu świadczeń służby zdrowia, to wyżej wymienione fakty nie powinny mieć miejsca, ponieważ w ośrodkach akademickich na pewno istnieją znacznie lepsze warunki techniczne dla utrzymania przy życiu słabszych dzieci. Jeśli ewolucja w przeciętnym składzie diety w Polsce będzie nadal przebiegała w obecnym kierunku, w najbliższych latach nastąpi spadek przyrostu naturalnego do zera lub stanie się on ujemny, jak obecnie w RFN-ie. Przeciętna długość życia ludzi przestanie wzrastać lub zacznie się zmniejszać, jak obecnie w RFN-ie. Liczba inwalidów i ludzi chorych będzie tak duża, że społeczeństwo nie będzie mogło zapewnić im pomocy i opieki. Obawy, że proponowane przeze mnie sposoby żywienia są zbyt drogie, że może zabraknąć produktów żywnościowych, są nieprawdziwe i wynikają z nieznajomości zagadnienia. Wytwarzana obecnie w Polsce ilość żywności jest nawet zbyt duża w stosunku do faktycznych potrzeb. W hodowli znane jest zjawisko nieekonomicznego karmienia zwierząt. Przy niekorzystnym składzie paszy zwierzęta zjadają znacznie więcej pożywienia w kaloriach ponad rzeczywiste potrzeby, a uzyskiwane efekty dla zwierzęcia i dla hodowcy są niekorzystne. Podobne zjawiska w daleko szerszym zakresie występują w żywieniu ludzi. Przy niekorzystnym składzie diety człowiek musi spożywać nawet 2 razy więcej pożywienia w kaloriach, niż jest to potrzebne. Ogromne ilości pełnowartościowej żywności nie tylko niepotrzebnie są tracone, ale powodują ogromne szkody dla jednostek i społeczeństwa. Przeciętne spożycie kalorii w Polsce wynoszące około 3500 kilokalorii na dobę na osobę jest przynajmniej o 1000 kilokalorii za wysokie. Przy nauczeniu ludzi zasad prawidłowego odżywienia można zapewnić wszystkim ludziom w Polsce właściwą dietę i zaoszczędzić przy tym przynajmniej 20% obecnie spożywanej żywności. Mój komentarz: obecny można zaoszczędzić znacznie więcej, do 40%. Jak to jest u optymalnych, którzy jedzą nie 3,5 tysiąca kalorii, a wystarcza im 1300, 1500, 1600. Żółtka jaja, będące przy obecnym składzie diety produktem dla człowieka najbardziej wartościowym, przy określonym składzie diety produktem dla człowieka najbardziej wartościowym, przy obecnym przeciętnym składzie diety jest jednym z najbardziej szkodliwych produktów. Czyli można przy pomocy tych samych wartościowych produktów uzyskiwać efekty korzystne dla jednostek i społeczeństwa lub też niewłaściwym ich stosowaniu powodować ogromne szkody. Uprzejmie informuję, że proponowana przeze mnie dieta najlepsza dla człowieka, oparta głównie na tłuszczach, pozwala na znaczne ograniczenie spożycia białka zwierzęcego, natomiast nieco mniej dobra dieta, w której głównym źródłem energii są węglowodany, dieta japońska, którą tak ją nazwałem, wymaga podaży znacznie większej ilości białka zwierzęcego. W warunkach polskich był schudy ser, ryba, podroby. Z wyłączenia z diety produktów zawierających białka w połączeniu z tłuszczem, jaja, mięso wieprzowe, wędliny, masło, tłuste sery, ryby, czyli produktów często brakujących na rynku. Obie diety chronią człowieka przed chorobami cywilizacyjnymi, wpływają korzystnie na wartość biologiczną ludzi, przedłużają życie, przy czym ta druga, japońska, jest bardzo tania. Obie powodują, że człowiek nie może zjadać niewięcej pożywienia w kaloriach ponad rzeczywiste potrzeby organizmu. Obie nie wymagają żadnych wyrzeczeń, ponieważ po przystosowaniu się człowieka do jednej z nich produkty występujące w każdej z tych diet stają się dla człowieka najbardziej smaczne. Wspomniałem uprzednio, iż istnieje obawa, że inne kraje wyprzedzą nas w badaniach. W międzyczasie w USA dr Atkin zaproponował dietę opartą na dużej ilości białek i tłuszczów przy minimalnej ilości węglowodanów. W USA nie umiano dotychczas wyciągnąć stosownych wniosków, a sama dieta Atkinsa nie jest dietą najlepszą, może spowodować określone szkody. Tym niemniej uzyskane dotychczas efekty spowodowały, że zostaje ona wprowadzana w niektórych sanatoriach w Bułgarii. Wkrótce tam udawać się będą pozdrowie bogaci chorzy z całego świata, a mogliby zastawiać dewizy w naszym kraju. Uprzejmie informuję, że o ile znalazłem poparcie i życzliwe zainteresowanie oraz środki na prowadzenie badań w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to nie mogę tego powiedzieć o Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Prawdopodobnie przeważyła obawa, że wyniki badań, które w perspektywie mogą przynieść tak korzystne dla narodu rezultaty, mogą w równym stopniu okazać się niekorzystne dla współczesnej medycyny i jej czołowych przedstawicieli. Trudno wymagać, aby oskarżeni mogli być jednocześnie obiektywnymi sędziami. Przedstawiłem listę osób, które w wyniku stosowanego leczenia dietetycznego uzyskali poprawę stanu zdrowia daleko większą niż to jest możliwe obecnie do osiągnięcia przy pomocy stosowanych obecnie metod, a znacznie droższych odżywienia optymalnego. Przedstawiłem ludzi wyleczonych z chorób uważanych za niemożliwe do wyleczenia. Proponowałem, aby ustalić ich aktualny stan zdrowia i porównać z dokumentacją sprzed rozpoczęcia leczenia dietetycznego. Jeśli moje propozycje są dla większości naukowców niezrozumiałe, nie moja w tym wina. W sprawach tak ważnych jak zdrowie człowieka i dobro narodu należałoby oprzeć się na faktach i przyjąć te metody postępowania, które przynoszą znacznie lepsze rezultaty. Nie wiem, dlaczego nie zbadano tych ludzi, czyżby z obawy przed wynikami. Wielokrotnie zgłaszałem propozycje współpracy i prowadzenia badań dla różnych instytucji i czołowych przedstawicieli medycyny, podając zasady postępowania i korzyści wynikające dla chorych. Przeważnie nie otrzymywałem odpowiedzi lub odpisywano mi, że uzyskiwane wyniki budzą zasadniczą wątpliwość, że są niemożliwe do osiągnięcia, a przecież tak łatwo można byłoby je sprawdzić. W warunkach obecnej mojej pracy nie mam żadnej możliwości do przeprowadzenia nawet najniezbędniejszych badań koniecznych do udokumentowania prowadzonych obserwacji. Prawie straciłem nadzieję, że w naszym kraju będzie możliwe przeprowadzenie niezbędnych badań i zastosowanie wyników dla ratowania zdrowia i życia chorych. Serdecznie dziękuję premierowi za życzliwe zainteresowanie i dotychczasową pomoc. Pozostaję z ogromnym szacunkiem Jan Kwaśniewski. Mój komentarz. Pismo z marca 1976 roku było napisane w warunkach, gdy stan zdrowia społeczeństwa był znacznie lepszy, gdy zawałów było mniej, nowotworów znacznie mniej. Cukrzycy było w tamtym czasie nieco ponad 400 tysięcy, teraz jest około 2 miliony. Czyli tak jak przewidywałem, ewolucja żywienia poszła w złym kierunku i program poprawy wyżywienia narodu ułożony przez fachowców okazał się zgubny dla narodu. Nadal uczeni nie potrafią wyciągnąć wniosków. Niedawno dr Pala, Przemysław Pala, podał liczby chorych, które przebywały w Centrum Żywienia Optymalnego w Jastrzębiej Górze. Wśród nich było 1120 chorych na cukrzycę typu drugiego. I co się okazało? W ciągu tygodnia, dwóch, 67% zostało uleczonych z cukrzycy. To znaczy cukier spadł im do normy i przestali brać przeważnie od początku tabletki doustne czy insulinę. Czyli można w ciągu dwóch tygodni wyleczyć ponad 65% chorych na cukrzycę, a jak Państwo wiecie, cukrzyca jest chorobą bardzo kosztowną, bardzo drogą i wszyscy musimy płacić za insulinę, za pompy insulinowe, za sanatoria, za szpitale, za amputacje, za renty inwalidzkie.
Ślepotę.
Czyli niedowidzenie, że niepełne tej nauki. Przecież taka informacja, że można wyleczyć w bardzo szybkim czasie cukrzycę typu drugiego. Można w innym miejscu, doktor Pala podał, jak szybko można wyleczyć cukrzycę typu pierwszego, zwłaszcza jeśli trwa krótko. Jeśli trwa krótko, to u dzieci w ciągu 3 dni i dziecko przestaje chorować, przestaje być zagrożone krótszym życiem o 30%, bo o tyle skraca cukrzyca długość życia ludzi przed inwalidztwem, przed kalectwem i przed ogromnymi obciążami, ciężeniami finansowymi, jakie daje cukrzyca. Gdyby usunąć z Polski cukrzycę, to jest sprawa też ważna z punktu ekonomicznego. W tej chwili cukrzyca według naszej oceny, opierając się na badaniach amerykańskich, proporcjonalnie niższe są koszty cukrzycy w Polsce, bo jest mniej ludzi. Ale rocznie cukrzyca nas kosztuje ponad 30 miliardów do 35 złotych rocznie, czyli tyle, ile wynosi cały deficyt budżetowy na leczeniu cukrzycy i innych chorób towarzyszących cukrzycy u chorych z innych krajów. Można by bardzo dużo zarabiać w każdym roku, ale nadal jest to marzenie jak to w ściętej głowy, ponieważ nadal jest ta wiedza, którą zgromadziłem, przedstawiłem w wielu książkach, w setkach artykułów, jest niedostępna, niemożliwa do zrozumienia przez uczonych i decydentów. Chciałem jeszcze zwrócić Państwa uwagę na sprawę doktora Atkinsa. Doktor Atkins w roku 1973 zaproponował dietę opartą na dużej ilości białek i tłuszczów przy minimalnej ilości węglowodanów. Jak to było z tym doktorem Atkinsem? W 1971 roku przyjechało do mnie 3 panów ze Stanów Zjednoczonych po ukazaniu się moich artykułów dotyczących żywienia lotników wojskowych. I wytłumaczyłem im, jak należy się odżywiać. Później wysłałem do 10 instytucji naukowych, uniwersytetów po angielsku przetłumaczone propozycje dotyczące żywienia optymalnego. I dopiero po 2-3 latach pokazał się dr Atkins po tych moich działaniach w Stanach Zjednoczonych. Dr Atkins, pisałem wszędzie, że ta dieta i tak jest lepsza od proponowanych przez oficjalną medycynę, jak każda dieta niskowęglowodanowa, z tym, że ponieważ zawierała za mało tłuszczu, ponieważ była dowolność kompletna w stosowaniu białek i tłuszczu, większość tych, którzy stosowali tą dietę, zjadali ogromne ilości białka. Dopiero gdy Atkins otrzymał moją książkę kilka lat temu, na wyraźną prośbę doktora Atkinsa i Instytutu doktora Atkinsa, w ostatniej książce podał proporcje między głównymi składnikami odżywczymi. Na gram białka w jego diecie przypadało 0,7-0,6 grama tłuszczu, i od 0 do tam 0,2-0,5, później więcej gramów węglowodanów. W diecie Atkins 1, Atkins 2 było tych węglowodanów więcej. Stąd się wzięła dieta Atkinsa. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Ciechocinek, 3 stycznia 2005 roku.